Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem jest wicewojewoda pomorski Polska 2050 Emil Rojek. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Panie wojewodo, cytując klasyka, zapytałbym, co z tą Polską? Co z tą Polską 2050? Dlaczego się nie udało wybrać przewodniczącej?
Okazało się, że po pierwszej turze, która poszła dość sprawnie, w drugiej turze doszło do jakichś problemów technicznych.
A co się kryje za tym hasłem problemy techniczne? Bo ono pojawiło się w mediach, ale to może być wszystko.
Oprogramowanie internetowe, które służy do zdalnego głosowania, zrobiło nam, powiedzmy, psikusa. To znaczy okazało się, że z jakiegoś powodu zamiast osób, które były uprawnione do głosowania...
Około 800 członków Polski 2050 w całym kraju mogło głos zabrać.
Dokładnie. Zamiast tych 800 osób wejść na link było około 26 tysięcy, co wskazuje jawnie, że po prostu dostęp do tego procesu miały osoby spoza partii.
Ale to co, słabo to mieliście zabezpieczone po prostu? Czy sądzi pan, że to jakaś
ingerencja
zakrojona szeroko z zewnątrz?
My tutaj jesteśmy zdani na usługę i jakość tej usługi gwarantowanej przez przedsiębiorcę, który wyprodukował to oprogramowanie. Wygląda na to, nie chcę tutaj ferować wyroków, te czynności wyjaśniające jeszcze trwają i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma to wyjaśnić, ponieważ jesteśmy partią polityczną, która stanowi część koalicji rządzącej.
Było to trzeba zgłosić,
i ta
rozumiem,
ingerencja tak? może mieć także źródło zewnętrzne. No, widzimy, w jaki sposób destabilizuje to sytuację w Polsce i jakie niepokoje również w koalicji rządzącej powoduje, więc to na pewno wymaga wyjaśnienia i ustalimy, czy tutaj nie doszło czasem do ingerencji ze wschodu.
Takie podejrzenia są, rozumiem.
Oczywiście są jednym z wariantów.
Aha. Kiedy wybory w Polsce 2050 odbędą się? Bo do 18 stycznia musicie wybrać. Znaczy właśnie, musicie czy nie musicie? Bo 18 stycznia, jak rozumiem, kadencja jako przewodniczącego Szymona Hołowni zakończy się definitywnie.
Dokładnie tak jest. 18 stycznia upływa kadencja przewodniczącego, ale oczywiście organem zarządzającym jest cały zarząd, więc pozostaje jeszcze zarząd, który ma kadencję kilka dni dłużej, więc mamy tych kilka dni jeszcze, żeby ten proces przeprowadzić, doprowadzić do końca i wyłonić nowego przewodniczącego.
A termin wyborów już jest znany?
Czekamy 18 stycznia. Rada Krajowa o tym podejmie decyzję.
Znaczy 18 podejmie decyzję kiedy?
Tak. Okay. Pewnie będzie to w najbliższych dniach. My jesteśmy organizacyjnie przygotowani. Mamy tylko nadzieję, że
ale przez internet może się nie udać drugi raz.
Może tak być, że będziemy zmuszeni do tego, żeby przeprowadzić głosowanie metodą tradycyjną.
Tak jak pierwsza tura. Rozumiem, że pierwsza tura, czy nie, też była internetowa?
Pierwsza tura była internetowa i ten system się sprawdził i do żadnych ingerencji nie dochodziło. Natomiast druga tura, jak widać, cieszyła się większym zainteresowaniem być może jakichś służb zewnętrznych.
Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. A jak pan widzi przyszłość polityczną swojej partii? Bo już nie chcę o sondażach mówić, nie chcę kopać leżącego, jak to mówią kolokwialnie, bo te sondaże rzeczywiście są, no nie są pomyślne dla Polski 2050.
Na razie nie chcę powiedzieć, że leżymy, bo to nie jest prawda. Natomiast mamy potknięcie to wyborcze, które pewnie wizerunkowo trochę w nas uderzy. Chociaż wygląda na to, że wina nie jest po naszej stronie. Natomiast mamy przygotowane nowe otwarcie. Tym nowym otwarciem ma być też wyłonienie nowego przewodniczącego. Wiemy, co chcemy zrobić. Wiemy, że potrzebujemy pokazywać tę wyrazistość, dlatego że nasi działacze jako społecznicy weszli do polityki w przekonaniu, że wystarczy robić dobrą robotę. Mamy najwięcej ze wszystkich partii koalicyjnych złożonych projektów ustaw. No, w polityce nie wystarczy robić dobrze robotę, trzeba też umieć to wykomunikować.
Nie wystarczy złożyć projektu ustawy, trzeba też umieć go przeprocedować i skutecznie wprowadzić.
Obronić,
w życie
oczywiście, tak. Koalicje przy takiej ilości partii nigdy nie są łatwe. Też są różne takie momenty, w których partnerzy koalicyjni nie zawsze są zainteresowani popychaniem naprzód, na przykład na poziomie komisji projektów innych koalicjantów. My to widzimy oczywiście, natomiast staramy się pracować jak najlepiej, no pewnie musimy odrobić lekcję jeszcze związaną z komunikacją.
To pewnie kwestia przyszłości i już powoli kończąc ten temat, Paulina Henning-Kloska czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, kto jest pana faworytką w tych wyborach, zdradzi pan?
No tutaj głosowanie jest objęte tajemnicą.
Ale my nie jesteśmy nie uczestniczymy w głosowaniu teraz, tylko w rozmowie, więc może pan się podzielić, nie musi, rozumiem.
Dobrze, ja bardzo szanuję obie polityczki, obie pani minister. Wykonują świetnie swoją robotę i są bardzo zaangażowane. Ja na mediach społecznościowych udostępniłem poparcie dla Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz, natomiast niezależnie od tego, kto zostanie wybrany, na pewno będziemy blisko współpracować, bo Pomorze potrzebuje dobrej współpracy i dobrego wsparcia ze strony zarówno jednego, jak i drugiego ministerstwa.
Panie wojewodo, inwestycje to są między innymi pana kompetencje, więc trochę o inwestycjach bym chciał w województwie pomorskim porozmawiać, ale zanim jeszcze o pewne konkrety zapytam pana, to chcę pana zapytać o to, czy słyszał pan o porcie Haller. To jest propozycja programowa, jak rozumiem, przyszłościowo programowa propozycja Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj w mediach społecznościowych pojawiła się taka informacja. Port Haller, on miałby powstać w Choczewie. Port Haller zapewni nam dostęp do nowych korytarzy handlowych bałtycko-czarnomorskiego i adriatycko-bałtyckiego, które będą gotowe w ciągu najbliższych 5 lat. Stanowić będzie bezpieczną bramę dla przerzutu wojska naszych sojuszników z NATO. Tak na Facebooku Prawa i Sprawiedliwości przeczytać można chociażby. To inwestycja potrzebna? Jak się panu ten pomysł podoba?
Powiem tak, informacja o tym pomyśle jest nowa. Od wczoraj zdaje się, że jest publicznie dostępna. Ja mam dużo co do tego sceptycyzmu. Oczywiście w Choczewie będzie budowany MOLF, który jest elementem inwestycji w elektrownię atomową. I to jest ważna inwestycja po to, żeby można było tę elektrownię sprawnie zbudować.
Taki port techniczny pod budowę, tak? Można tak powiedzieć,
że takie molo, stałe betonowe molo, które będzie umożliwiało dobijanie statków z dużymi, ciężkimi transportami, tak żeby docierał jak najbliżej samego placu budowy. Natomiast budowanie portu to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Wiedzą o tym nasi dziadkowie, którzy budowali port w Gdyni. Jak to jest to olbrzymie wyzwanie i finansowe, i organizacyjne. Tego się nie da w 5 lat zrobić. Jeżeli ktoś mówi, że w 5 lat zbuduje port, który umożliwi nam dostęp do pomocy sojuszniczej, to po prostu opowiada bajki.
Aha.
W ogóle inwestycje o charakterze gospodarki wodnej. Inwestycje wodne są bardzo kosztowne. To często przekracza 6-7 razy koszt inwestycji podobnego rodzaju na terenach lądowych.
No pamiętamy przekop Mierzei Wiślanej chociażby. To też była inwestycja drobna, można powiedzieć, w porównaniu do budowy portu, tak? Gdybyśmy mieli budować port
absolutnie
od zera, ale generująca ogromne koszty.
Prawo i Sprawiedliwość bardzo lubi duże projekty. Nie zawsze one są trafione. Oczywiście ten przekop Mierzei Wiślanej, który został zrealizowany, my staramy się wykorzystywać, natomiast proporcja pieniędzy zainwestowanych w ten przekop w stosunku do korzyści gospodarczych, a nawet obronnych, jest niekorzystna. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że takie decyzje nie należałoby podejmować.
Łagodny jest pan w ocenie. Eksperci branżowi mówią nieco mocniej. Po prostu mówią, że to była inwestycja nieopłacalna, po prostu.
Absolutnie. Ja dzisiaj bym takiej decyzji na pewno nie podjął. Myślę, że port Haller też nie jest trafioną inwestycją. Mamy kilka innych portów na Pomorzu Środkowym, które mają całkiem niezły potencjał, jeśli chodzi o ewentualną rozbudowę czy rozwój. Mamy port w Ustce, tak, przede wszystkim, który stanowi dzisiaj też bazę wojskową. Być może jednak należy bardziej myśleć o rozbudowie portu Ustki. Wiem, że...
Bo to też jest strategia wpisana, jeżeli się nie mylę. Właśnie rozwój Ustki.
Jest wpisane, jest nawet realizowane. Są przygotowywane kolejne środki inwestycyjne na rozbudowę falochronów. Chcemy przygotować ten port właśnie do sytuacji, w których potrzebna będzie ewentualna pomoc sojusznicza. Mam nadzieję, że to się nigdy nie zdarzy, natomiast my musimy być gotowi.
Czyli przerzucanie ewentualne, miejmy nadzieję, że nigdy niepotrzebne, wojsk natowskich, to Gdańsk, Gdynia, Ustka, tak bym to rozumiał.
Myślę, że dzisiaj nie chciałbym mówić, że tak powiem,
czy nie możemy o tym mówić otwarcie, po
właśnie
prostu,
po to, żeby nie dostarczać informacji naszym sąsiadom, z którymi nie mamy najlepszych relacji. Natomiast mamy wiele możliwości. Oczywiście transport morski jest ważny, ale mamy też bardzo długą granicę lądową z naszymi sojusznikami na zachodzie i na południu, więc domyślam się, że wszystkie dostępne drogi będą rozważane w sytuacji konkretnej, której trzeba by było takiej pomocy użyć.
Panie wojewodo, zmieniając tematykę, politykę albo miejsce, ale w kwestii inwestycji, inwestycji trzymając się, jakie są szanse na budowę węzła obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta w Chwaszczynie?
Ja je oceniam w tej chwili bardzo wysoko.
Aha.
Bardzo wysoko. W zeszłym roku podjąłem inicjatywę wspólnie z panem starostą Kartuskim, żeby zbudować koalicję wokół tego przedsięwzięcia. No, po prostu 10 lat temu, kiedy zaczęto projektować obwodnicę metropolitalną, zakładano, że zjazd z Chwaszczyna będzie się odbywał do ulicy Nowej Kielnieńskiej, która była w planach budowy Gdańska. Dzisiaj wiemy, że ta Nowa Kielnieńska nie powstała i przez wiele lat jeszcze nie powstanie. Natomiast Chwaszczyno potrzebuje...
A węzeł potrzebny jest tu i teraz.
Absolutnie. Chwaszczyno potrzebuje komunikacji. Dzisiaj te zjazdy i wjazdy się odbywają przez Dąbrowę, co bardzo mocno obciąża komunikację tej części Gdyni. Natomiast udało się nam przekonać panią prezydent Gdyni, panią prezydent Gdańska, panią burmistrz Żukowa, która była od początku też
pani
na pokładzie.
Pani burmistrz Żukowa, to nie było trzeba przekonywać.
Tak, ona była od początku na tym pokładzie, była bardzo za tą inwestycją, co jest zrozumiałe. Pana marszałka Struka i podpisaliśmy porozumienie o tym, że chcemy te inwestycje zrealizować. Jest też, myślę, że zgoda co do partycypacji finansowej. Natomiast teraz z porozumieniem finansowym czekaliśmy na rozstrzygnięcie naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ponieważ został pan starosta Kartuski złożył wniosek o to dofinansowanie. Ono już jest na etapie procedowania u pana premiera. Jesteśmy dobrej myśli.
I zobaczymy, co pan premier zdecyduje. A gdyby decyzja była pomyślna dla mieszkańców przede wszystkim, to jaki jest horyzont czasowy realizacji?
O ile pamiętam, to założenia są takie, że w tym roku ruszają prace projektowe, w przyszłym roku realizacja.
O, to całkiem szybko by to mogło teoretycznie przynajmniej zrealizowane być. O inny rodzaj inwestycji chcę zapytać, a mianowicie inwestycje w obiekty sportowe. Widziałem, że ostatnio była konferencja w Ministerstwie Sportu i Turystyki i chodzi o takie inwestycje, które z jednej strony byłyby inwestycjami w infrastrukturę sportową, a z drugiej strony miałyby charakter tak zwanego dual use, czyli można by je było wykorzystywać też na inne sposoby, na przykład na sprawy związane z obronnością chociażby, czy bezpieczeństwem obywateli. Jak to wygląda i co na Pomorzu się wydarzyć może w związku z tym?
To jest bardzo dobry pomysł. Myślę, że my teraz realizując różne inwestycje publiczne musimy mieć w tyle głowy to podwójne zastosowanie. Szczególnie tam, gdzie obiekty są w centrach miast, w dobrych lokalizacjach, łatwo dostępnych dla mieszkańców. Jeżeli inwestycje są realizowane gdzieś na poziomie minus jeden albo głębiej, jest to świetna okazja, żeby wprowadzając pewne uzupełnienia do projektu, tak zaprojektować stropy, obciążenie, ewentualne rozwiązania wentylacyjne, żeby można było w sytuacji kryzysowej wykorzystać to dla ochrony ludności. Te dofinansowania będą dotyczyły zarówno budowy szatni, jak i budowy całych dużych obiektów, które...
Ale to mają być nowe obiekty, czy to mogą być modernizacje na przykład obiektów istniejących? Jak to w szczegółach? Bo tam jest chyba 11 nawet programów rządowych.
11
będzie.
Programów rządowych. Część z nich dotyczy remontów obecnie istniejących i tu po prostu potrzebna jest pewnego rodzaju modyfikacja czy przebudowa. Wyprowadzenie na przykład wyjścia poza teren potencjalnego zagruzowania, a część to są byłyby nowe inwestycje na terenie województwa. Na ten moment te środki nie są tak duże, jakbyśmy pewnie tego chcieli. Natomiast też oprócz tego, że Ministerstwo Sportu ma to swoje dofinansowanie, to jest także program ochrony ludności i obrony cywilnej, który przewiduje na przyszły rok ponad 300 milionów dla naszego województwa.
Ale to programy krajowe, rozumiem. Wszystko będzie trzeba sięgać i wyszarpać, że tak powiem.
To znaczy...
Czy są środki zabezpieczone dla
regionu? Dla regionu
nie,
jest
tak,
na
ale
następny
mówię o sporcie.
Rok zabezpieczone.
Mówię o sportowych tych historiach.
Tak, oczywiście ci, którzy będą inwestorami, będą musieli starać się w Ministerstwie Sportu o przyznanie dofinansowania.
Panie wojewodo, kończąc już powoli naszą rozmowę, bo czas ucieka, a wie pan, o co chcę pana zapytać? O nielegalne składowisko odpadów. Zawsze o to pana pytam, kiedy pan u nas jest w studiu, choć czasu nie mamy dużo. Jak to się przez te ostatnie pół roku zmieniło w tym zakresie? Nie wiem, przybywa nam tych składowisk, albo może się udało wyhamować ten trend? Jak to wygląda?
Na ten moment mamy kilka takich zdarzeń, o których warto powiedzieć. Po pierwsze, stopniowo likwidowane jest nielegalne składowisko w Lęborku. Tutaj udało się znaleźć porozumienie z panem starostą i z firmą, która była zainteresowana nabyciem
nieruchomości. W Lęborku czy pod Lęborkiem? Mówimy
w Lęborku.
W Lęborku.
W Lęborku. Tam było duże składowisko nielegalne, które regularnie ulegało podpaleniu. I to, ponieważ to w samym mieście, na ulicy Słupskiej, to było to bardzo uciążliwe, było też zagrożeniem dla sąsiednich terenów, szczególnie jeśli chodzi o jakość powietrza, udało się znaleźć porozumienie, udało się znaleźć klienta, który zdecydował się nabyć ten teren i zobowiązał się wobec starosty i wojewody do usunięcia wszystkich odpadów, które tam zalegały. Na ten moment mamy już usunięte 80% zalegających tam odpadów. To kosztowało przedsiębiorcę, z tego co słyszałem, ponad 1 000 000 zł. Zostało 20%, które mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach już zostanie poddane utylizacji i ten teren będzie wyczyszczony. Mamy oczywiście to składowisko w Cewicach, które w gminie Cewice, które bardzo byśmy chcieli, żeby zostało zlikwidowane. Na ten moment gmina sygnalizuje, że nie posiada takich środków, które by na to pozwalały.
Czyli przełomu brak cały czas.
Przełomu brak. Natomiast mamy dobre informacje. Póki co oczywiście jeszcze procedowana sprawa dotycząca składowiska odpadów niebezpiecznych w Gdańsku. W zeszłym roku nie udało się Gdańskowi uzyskać decyzji na czas, żeby uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W tym roku są na liście podmiotów, które aplikują. Według mojej wiedzy spełniają już wymagania, które umożliwiają ubieganie się o te środki. Jest 300 milionów w tym roku z Ministerstwa Klimatu na likwidowanie odpadów niebezpiecznych. I liczę na to, że Gdańskowi te środki uda się pozyskać. Kilka dni temu wysyłaliśmy już skompletowane aplikacje z miast tutaj wojewódzkich, w tym przypadku z miasta Gdańska, do ministerstwa.
I będziemy czekać na decyzję w tej sprawie. Bardzo dziękuję, to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.